I tam Państwa kłania się Wiesław Pilich. Proszę Państwa, jeden z moich znajomych, którzy są w Chinach, Polak, od dłuższego czasu mieszkający w Chinach, zapytał się mnie, znaczy poprosił mnie o to, żebym zrobił taki materiał, w którym bym uzasadniał konieczność, potrzebę bycia obcokrajowców w Chinach. Potrzebę chińską potrzebę posiadania w cudzysłowie obcokrajowców. Ludzi z zewnątrz, no chyba białych, w domyśle. Ale nie tylko Żydów. Zaraz odpowiem, dlaczego białych i Żydów. Nie dlatego, że jestem rasistą. Jestem oczywiście rasistą, ponieważ odróżniam rasy. Natomiast nie w tym rzecz. Otóż zacząłem się zastanawiać, zacząłem od tego pytania, czy w ogóle potrzebni są Chińczykom obcokrajowcy. To znaczy inaczej, bo to trzeba jednak rozpatrywać w czasie. To, że obcokrajowcy sprowadzili na Chiny same nieszczęścia, to jest oczywiste w historii. I to powiedzmy sobie do 1949 roku jest dla mnie oczywiste. Po prostu nie ma o czym mówić. 100% racji ma teza, która twierdzi, że Chińczykom obcokrajowcy sprowadzili tylko same nieszczęścia. Natomiast po 78 roku, kiedy zaczynamy liczyć tą nową erę, właśnie od tego momentu zacznijmy, kiedy zaczynają się pojawiać obcokrajowcy, zacznijmy odpowiadać sobie na pytanie, czy Chińczykom potrzebni byli obcokrajowcy, czy są potrzebni i czy będą potrzebni. Bo to jest właśnie ta potrzeba obcokrajowców w czasie. Otóż to, że byli potrzebni, co do tego nie mam wątpliwości. Byli potrzebni Chińczykom wszystkim, poczynając od najwyższych władz, kończywszy na najdrobniejszym robotniku, żeby im pokazać, że można inaczej. A żeby im uświadomić, że ta chińska cywilizacja, która rozwijała się właściwie w oderwaniu od reszty świata, że ona ma swoje nieprawdopodobne zalety, ale też właśnie jedną wadę, że rozwija się w oderwaniu od świata. Jakby nie była homogeniczna. Oczywiście samo to zagadnienie jest strasznie głębokie, bardzo szerokie i głębokie. I ja tu zwrócę tylko uwagę na pewne niektóre elementy. Więc nie mam nawet pretensji do tego, żeby robić jakąś szerszą analizę tego. Nie, to nie ma szans. Za mało czasu. Nie jestem przygotowany. Natomiast właśnie, zacznijmy od 78 roku przez te ostatnie 40 lat. Więc na początku bez wątpienia byli potrzebni, żeby im pokazać, że można inaczej. Znaczy inaczej, można, może nie tyle inaczej, żeby im pokazać, że organizacja pracy, że produkcja, gdzie poszła, gdzie jest organizacja pracy wtedy, w tym momencie. Gdzie była organizacja pracy, gdzie była produkcja, jakie były osiągnięcia cywilizacji białych, bo tu tylko o tym mówimy. I że mogą sięgnąć do tych osiągnięć. No i oczywiście Chińczycy, znaczy zarówno biali, bardzo chętnie przyjechali do Chin, żeby robić interesy, bo była bardzo tania siła robocza, śmiesznie tania siła robocza. Zachodnie koncerny zniszczyły swoje własne, czy w Europie, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Australii, wszędzie tam zniszczyły swoje własne gałęzie przemysłu. Właśnie dlatego, to właśnie zachodnie koncerny, nikt inny, tylko zachodnie koncerny, Zachód generalnie, zachodni władcy, zachodni szefowie rządów, zachodni szefowie koncernów, wszyscy in gremio zniszczyli całą produkcję, swoją produkcję w swoich krajach, po to, żeby produkować taniej i sprzedawać drożej, żeby mieć większy zysk. Kierował nimi większy zysk, chęć zysku. Ale to nie jest przedmiotem naszego zainteresowania. Naszym przedmiotem naszego zainteresowania jest to, mojego w tej chwili, jest to, czy to przyniosło zysk Chińczykom. Tak. To przyniosło zysk Chińczykom. Kilka zysków. To znaczy, po pierwsze, musiał mieć miejsce transfer technologii. Na początku oczywiście najprostszych, najśmieszniejszych, transfer technologii, maszyn. Przez wszelkiego tego, tej myśli technicznej do Chin, bo tam nie było nic. Tam była plaża. Był piasek. No i ludzie. I zysk ludzi. Ludzi, którzy zaczęli zarabiać w zachodnich firmach. Zatem natychmiast pojawili się chińscy, znaczy proszę nie zapomnieć o tym, że to był, że chińskie, że zachodnie firmy przyszły tam pod pewnym warunkiem, że one musiały mieć chińskich partnerów. Musiały mieć. Że chiński partner musiał mieć 51%, a tamci mogli mieć tylko 49%. W związku z tym siłą rzeczy ten chiński partner, ci chińscy partnerzy zaczynali się szybko uczyć tego, co zachodniacy przynieśli. Zachodniacy przynieśli wszystko, czego Chińczycy zaczęli się uczyć wszystkiego. Organizacji pracy, obsługi maszyn, konserwacji maszyn, pracy przy tych maszynach, no wszystkiego. Więc to jest oczywiste, że wtedy, pewnej kultury pracy. Kultury pracy. To bardzo istotne. Więc wtedy obecność białych była oczywista. Oczywista. Zupełnie bez cienia wątpliwości. Część tych białych, i to jeszcze jeden element się wówczas zaczął. Część tych białych polubiło Chiny. Bardzo niewielka część, ale jedna część tych białych polubiło Chiny z różnych powodów. Zostawali tam na krócej, dłużej. Niektórzy uczyli się języka. Później wracali do siebie i stawali się, niektórzy właśnie z nich stawali się ambasadorami Chin, będąc Niemcami, Francuzami, Belgami, Amerykanami, Brytyjczykami, zaczynali mówić o Chinach dobrze. Że tam jest bieda, ale. I to był początek tego, co zaczęły robić później Instytut Konfucjusza. Początek miękkiej siły Chin. Rozwoju miękkiej siły Chin. Czyli właśnie początek tworzenia ludzkich potencjałów w różnych krajach, które Chiny postrzegały pozytywnie i propagowały te. To było jeszcze zanim Instytut Konfucjusza powstał. Później, w miarę upływu czasu, lata 80., lata 90., tych białasów było tam coraz więcej, technologia ściągana do Chin była coraz wyższej jakości. Wtedy jeszcze Zachód miał nadzieję, że wzbogacą się, to zrozumieją, jaka to wspaniała jest ta demokracja. No i wtedy nie było większych problemów z transferem technologii do Chin. Tych ludzi było coraz więcej. Coraz więcej techników przede wszystkim. Techników, inżynierów, ale również z dziedzin humanistycznych. I ci ludzie, i jakby narastał, z jednej strony narastała potęga Chin, rosła potęga Chin, błyskawicznie rosła potęga Chin, więc ci właśnie w tych latach 80., 90. Chiny się błyskawicznie rozwijały, absorbowały coraz większą ilość tych zachodniaków, tych zachodnich specjalistów, bo było coraz więcej potrzeba, bo coraz więcej Chińczyków uczyło się tego wszystkiego. Więc coraz więcej tych nauczycieli w cudzysłowie było potrzebnych. Coraz więcej maszyn, coraz więcej technologii, know-how i tak dalej. No to wszystko płynęło do Chin potokiem dosłownie. Ludzie i wiedza. Więc to Chinom było potrzebne. Potrzebni byli zachodniacy. W tym również nauczyciele języka angielskiego. Którzy są potrzebni do tej pory. W momencie, kiedy... I teraz pytanie jest takie. Dochodzimy powoli do sytuacji, w której są lata już, dochodzimy do ery Xi, czyli roku 2012, kiedy został wybrany. Dlaczego ona ta jest taka ważna? Dlatego, że w 13 roku rozpoczęła się historia pod inicjatywa nowego jedwabnego szlaku, pasa i drogi. Wszystko jedno, jakby to nie nazwać. Pasa i szlaku, pasa i drogi, nowego jedwabnego szlaku, wszystko jedno. Morskiego, lądowego. Tuż przed tym, właściwie cezurą, tak naprawdę, cezurą nie było, nie był wybór w Si, to pomyliłem się, przesadziłem trochę. Bardzo niedaleko, ale jedno. Nie. Cezurą była zmiana polityki bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. To był rok 9, 10. Tak zwany pivot do Azji. Amerykanie zorientowali się, czy przywództwo polityczne i wojskowe zorientowało się, przede wszystkim polityczne, zorientowało się, że Chiny urosły tak bardzo, w tym również, znaczy przede wszystkim gospodarczo, urosły tak bardzo, że zaczynają zagrażać amerykańskim interesom polegającym na ich wyłączności do przewodzenia w świecie, wyłączności do bycia ważnym w świecie. No i to się praktycznie zbiegło z erą Xi, no bo to 12 rok. Później w 13 roku rozpoczęta inicjatywa Pasa i Drogi, która była w pewnym sensie odpowiedzią Xi, odpowiedzią Chin na tą zmianę polityki amerykańskiej. i te rzeczy zaczęły się rozjeżdżać. To znaczy, Amerykanie od tamtego czasu zaczęli coraz bardziej naciskać na Chiny i na cały świat okoliczny. Nie tylko okoliczny, ale zaczęli od okolicznego świata, a skończyli teraz na całym świecie. Zaczęli naciskać na to, żeby ograniczać Chiny, żeby je dławić, żeby je niszczyć wręcz, a Chiny wręcz odwrotnie zaczęły robić coś dokładnie odwrotnego, czyli otwierać się. To są ostatnie 2-3 lata. Oczywiście era Trumpa. Im Trump bardziej naciska na ograniczanie Chin, tym Chiny bardziej się otwierają. I w tym okresie, i to ostatnio, w ciągu ostatnich tych właśnie 10 lat, Chińczykom przekrętowcy są jeszcze bardziej potrzebni. Również właśnie jako ta miękka siła. Jako ci ambasadorzy Chin w swoich krajach. Bo ci, najczęściej ci biali wyjeżdżają na kilka lat, przyjeżdżają z powrotem do swoich krajów i stają się w pewnym sensie ambasadorami Chin. Kultury chińskiej. No, w zależności od tego, na ile łyknęli tych Chin, na ile te Chiny ich pochłonęły. Ale w mojej opinii te ostatnie lata, kiedy ma miejsce ta, szczególnie te ostatnie trzy ostatnie lata prezydentura Trumpa, to ogromny nacisk na Chiny, to ta wojna, o której mówię, nazywam ją hybrydową, teraz nazywam ją propagandową, na pewno medialną. Wojna, która ma na celu powstrzymywanie Chin. Czy w tym teraz, czy są potrzebni obcokrajowcy? Tak, jeszcze bardziej. I to obcokrajowcy w każdym tego słowa, znaczy oczywiście już nie wszyscy obcokrajowcy, już nie zupełnie, nie do końca wszyscy, nie tak jak kiedyś wszyscy, teraz już ten średni szczebel obcokrajowców nie jest potrzebny, już mniej w każdym razie, ci specjaliści różnego typu z różnych dziedzin i technicznych i humanistycznych są mniej potrzebni. Natomiast w dalszym ciągu jest ogromne zapotrzebowanie na tych najważniejszych, na tych największych, na te największe umysły. Na tych naukowców, głównie naukowców, którzy stymulują, potrafią stymulować swoich chińskich kolegów zarówno swoją wiedzą, jak i zaangażowaniem do rozwoju dziedzin, które w Chinach nie istniały bądź raczkowały. A w tej chwili już są na zupełnie niezłym poziomie. Więc te ostatnie lata, w tych ostatnich latach liczba tych obcokrajowców wzrosła do ponad 500 000. I ci ludzie są dobrze opłacani. Dla nich pobyt w Chinach jest atrakcyjny finansowo. Różnie to bywa z atrakcyjnością poza płacową, ale częstokroć jest tak, że to jest dla nich opłacalne, że oni Chiny są dla nich atrakcyjne, zwiedzają je, oglądają je, postrzegają je coraz bardziej pozytywnie. Większość, oczywiście nie mówię o wszystkich, ale większość. No i roznoszą tą chińską zarazę, w cudzysłowie oczywiście, po świecie. Mówiąc, Chiny są ok. Chiny są piękne, Chiny są fajne. Chińczycy są mini, Chińczycy są przyjemni. Chiny są bezpieczne. Są to wszystko, co jest pozytywne, idzie w świat. Oczywiście w przeciwieństwie, te wszystkie pozytywne opowieści są przeciwieństwem tego, co my czytamy w mediach. Ludzie są tym bardziej cenni, ludzie z Zachodu, którzy tam przyjeżdżają, są tym bardziej cenni, ponieważ wywożą z Chin no, niesamowite wrażenia. Więc ci zachodniacy, ci białasy są Chinom niesamowicie potrzebni, ponieważ w czasie tej wojny propagandowej to właśnie biali, ale nie tylko, przecież teraz już wszystkie nacje, ci wszyscy, którzy przyjeżdżają do Chin, widzą już, przynajmniej wschodnie Chiny, jako coś na kraj na bardzo wysokim poziomie, rozwinięty na bardzo wysokim poziomie. Wschód jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Jeśli się ograniczają tylko do tego miejsca, no to w ogóle nie ma mowy. No. Odbiór jest jednoznacznie pozytywny. Przyjeżdżają do siebie i opowiadają o tych swoich chińskich wrażeniach. No i są ambasadorami. Są chińskimi ambasadorami, co jest niewiarygodnie ważne w kontekście właśnie tej odbywającej się jakby zupełnie o czym innym mówiącej, inaczej postrzegającej Chiny tej wojnie medialnej. Wojnie propagandowej, generalnie propagandowej. Wojnie informacyjnej. Słowem, w tej chwili, i równocześnie, teraz już ostatnio, maleje, nie wiem, kiedy było apogeum, myślę, że gdzieś tak właśnie 10, 12 rok, wtedy było apogeum potrzeb chińskich, gdy chodzi o zachodnich specjalistów. Teraz oni mają już swoich specjalistów. I teraz oczywiście są dziedziny szczególne, znaczy są punktowe miejsca, gdzie specjaliści zachodni w dalszym ciągu są potrzebni. Niektórzy specjaliści, wysokiej klasy specjaliści są potrzebni. Natomiast coraz mniejsze jest zapotrzebowanie na tych specjalistów od takich po prostu inżynierów, dobrych inżynierów czy dobrych fachowców. Już mniejsze, dlatego że dobrych fachowców w Chinach jest już dużo. Już dużo. Więc sytuacja w czasie będzie się w mojej opinii rozwijała tak, że z fachowców zachodnich, fachowców białych czy jakichkolwiek innych, Chińczycy będą potrzebowali coraz mniej, bo będą mieli już swoich. Bo mają i coraz więcej będą mieli swoich. Jest oczywiście pewna skaza na chińskiej mentalności, którą Chińczycy sami muszą zlikwidować. Mianowicie brak inicjatywy, własnej inicjatywy. To jest to, co ich różni od nas. Znaczy od większości białych ludzi. Biali ludzie mają inicjatywę, biali ludzie potrafią, gdy są rzuceni gdzieś tam w jakieś miejsce, potrafią sobie sami zorganizować pracę i tak dalej, i tak dalej. Z Chińczykami jest w dalszym ciągu z tym spory problem. Owszem, Chińczyk potrafi robić od A do B, ale to właśnie jest od A do B. Podobny brak inicjatywy jest w wojsku i to jest właśnie kłopot, duży kłopot Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, dlatego że owszem, na rozkaz wszystko jest robione, natomiast już własna inicjatywa to jest problem. Z tym brakiem inicjatywy w różnych miejscach są problemy. No ale to jest, powiedzmy sobie, to jest ta skaza, która będzie musiała być likwidowana, to jest skaza wielu tysięcy lat, więc tu się nie da tak, tego zrobić z dnia na dzień, nie? Ani z jednego dziesięciolecia na drugie dziesięciolecie. To jest sprawa znacznie trudniejsza. Więc w miarę upływu czasu, teraz już, od tego powiedzmy sobie, nie wiem, 10-12 roku, kiedy było apogeum przyjazdu tych zachodnich specjalistów różnych dziedzin, liczba tych specjalistów myślę, że maleje, dlatego że oni nie są już tak bardzo potrzebni, że tą lukę wypełniają specjaliści w coraz większym stopniu, nie do końca, ale jednak wypełniają specjaliści chińscy i to będzie, i to jest trend, który w pewnym momencie doprowadzi do sytuacji, w której specjaliści zachodni może nie zupełnie nie będą potrzebni, ale w niewielkim stopniu będą potrzebni. Oczywiście cały czas jest historia nauczycieli języka angielskiego. To jest jakby osobny temat, których to nauczycieli języka angielskiego potrzeba w Chinach w ogromnej ilości, ludzi w ogromnej ilości, a chińscy nauczyciele języka angielskiego mają pewien gigantyczny problem. Nie znają tego języka. Inaczej. Nie potrafią mówić po angielsku. Oczywiście nie wszyscy. Generalnie, zdecydowanie nie wszyscy. Natomiast spora ich część ma gigantyczne problemy z mówieniem wymawianiem niektórych części wyrazów, sporej części wyrazów po angielsku. Więc tutaj ludzie biali, bo Chińczycy chcą mieć białych, głównie anglosasów. Oczywiście to niekoniecznie jest tak. Te potrzeby im nauczycieli języka angielskiego zabezpieczają, brzydko powiedziane, również na przykład Polacy, którzy grają rolę anglosasów. Ale tu nie uważam tego za coś bardzo negatywnego. Czy inni, nie anglosasi. Tu jest sporo. I tu nie chodzi o to, czy dany zawód, czy w danym zawodzie jest więcej, czy mniej tych białych ludzi z Europy, ze Stanów, z Australii, tylko chodzi raczej o to, że są. Oni, tak jak powiedziałem wcześniej, oni są w Chinach, oni istnieją w Chinach, oni żyją w Chinach, oni absorbują chińską kulturę, sposób życia, sposób myślenia, oni się sinizują i są żywymi, chodzącymi ambasadorami chińskiej kultury. W tym rozumieniu są Chińczykom potrzebni. W tym rozumieniu są Chińczykom potrzebni obcokrajowcy. Już w zdecydowanie mniejszym stopniu i w coraz mniejszym stopniu, jak już powiedziałem, w różnych dziedzinach wiedzy, ponieważ Chińczycy już wykształcili swoją kadrę, kształcą i wykształcili swoją kadrę, która oczywiście odbiera te szlify, już końcowe szlify od wysokiej klasy specjalistów zachodnich, ale tylko już właśnie od wysokiej klasy specjalistów zachodnich. Słowem, tak jak już powiedziałem, udającej się przewidzieć w przyszłości, w ciągu na przykład 10 lat, myślę, że ilość zachodnich specjalistów w Chinach, cudzoziemców w Chinach, będzie malała, ponieważ ich obecność nie będzie do niczego potrzebna. Zupełnie inną sprawą jest negatywna praca, jaką wykonują bardzo często niechcący. Negatywna praca, negatywny wpływ na Chińczyków, właśnie tych obcokrajowców, ale to kulturowy, to w zupełnie innym obszarze i to jest jakby zupełnie inna sprawa. I to jest inna sprawa i inną sprawą jest odwrócenie pytania, które stanowiło tezę tego felietonu, a mianowicie, czy Chińczycy są potrzebni obcokrajowcom w ich krajach. Ale to jest rzecz na inny materiał. Na razie dziękuję Państwu, kłaniam się, do usłyszenia.